Niedawno Główny Urząd Statystyczny podał dane o łącznej liczbie polskich mieszkań. Tutaj lokale i domy się znalazły na tej liście. Pod koniec 2017 roku wynika z tego, że w Polsce mieliśmy około 14 milionów 400 tysięcy mieszkań. Liczba polskich gospodarstw domowych została oszacowana z kolei przez Eurostat na 14 milionów 500 tysięcy. Tymczasem podaje się, że w naszym kraju deficyt mieszkaniowy przekracza 2 miliony. Dane GUS-u i Eurostatu uprawniają do postawienia pytania o deficyt mieszkań. Jak jest? Jak rozumieć te dane? Czy rzeczywiście brakuje mieszkań? Czy jest ich wystarczająco? Jak to wszystko interpretować? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Mikołaj Konopka, Eurostyl, pomorski pracodawca roku 2018. Gratulacje. Szczepan Sakowicz, Kainos. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o mieszkaniach, to krótka informacja i krótkie pytanie o to, co się może dziać w związku z Brexitem. Bo to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, można określić delikatnie słowem bałagan. Najpierw odrzucili możliwość Brexitu z wynegocjowaną z Unią Europejską umową. Teraz odrzucili możliwość Brexitu twardego, bez umowy. Dziś Izba Gmin ma głosować nad wnioskiem o przełożenie Brexitu na później. Jeśli zgodę wyrazi na to Unia Europejska, to data dotychczas czasowa, czyli 29 marca, zostanie przekreślona. Pojawi się pewnie jakiś inny termin. No i właśnie, jak bardzo komplikuje to, co się wokół Brexitu dzieje, jak komplikuje działalność firmom, przedsiębiorcom, jak to wpływa na gospodarki zarówno i pomorskiej firmy budowlanej, deweloperskiej i międzynarodowej firmy też, Kainos, która działa na wielu rynkach.
I jest z Irlandii Północnej, co no jest
właśnie,
częścią Zjednoczonego Królestwa.
O co Brytyjczykom chodzi, proszę panów? Czy ktokolwiek jest w stanie to dzisiaj zrozumieć?
Ja myślę, że
Mikołaj Konopka.
Tak naprawdę to nawet chyba Brytyjczycy nie wiedzą, o co im chodzi. Wygląda na to, że decyzja o Brexicie była lekko przypadkowa, bez uwzględnienia konsekwencji gospodarczych. To był czysty, że tak powiem, głosowanie polityczne, bez uwzględnienia gospodarczych konsekwencji tego, co się stanie. Nikt tego długofalowo nie przewidział i wygląda na to, że rząd Wielkiej Brytanii również nie ma odpowiedzi prostej, co będzie. Wydaje mi się, że będzie śmieszna sytuacja, mianowicie taka, że to Unia Europejska zadecyduje, że zakończy negocjacje z Wielką Brytanią i będzie twardy Brexit, czyli będą obowiązywały tak naprawdę umowy handlowe pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską, jeżeli takowe istnieją, bo może nie istnieć. No wygląda na to, że Wielka Brytania przygotowuje się do tego, żeby jednak obniżyć wszystkie cła na towary i ująć wszystkie towary stawką zerową cła po to, żeby właśnie import surowców, produktów z Wielkiej Brytanii, z Unii Europejskiej nie spowodował gwałtownych wzrostów. No myślę, że to jest wielki problem dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw działających na terenie Wielkiej Brytanii. Również dla firm działających na terenie Unii Europejskiej. Wracając do pytania, czy na naszą działalność to wpływa? No na dzień dzisiejszy nie. My nie mamy takich kontaktów
gospodarczych,
wymiany handlowej między naszą firmą a Wielką
Ale może
Wielką
Polacy,
Brytanią.
Panie prezesie, wrócą, będą chcieli mieszkania kupować, to akurat byłoby na dobre.
Oj, to byłoby na dobre. Mam nadzieję, że nie tylko po to, żeby kupować mieszkania, ale po to, żeby też pracować u nas w kraju, bo rzeczywiście borykamy się z wielkimi niedoborami pracowników w naszej branży.
Mm-hmm. Szczepan Sakowicz, co z tą firmą w Irlandii?
No właśnie, to jak najbardziej potwierdzam, co tutaj kolega powiedział, jest ogromne zamieszanie. Z naszego punktu widzenia Keynes jest z Irlandii Północnej, z Belfastu, tak więc Irlandia Północna głosowała dosyć mocno za pozostaniem w Unii Europejskiej. Nasze następne biura są w Londynie, w Birmingham, te miasta też były za tym najczęściej, żeby pozostać w Unii, tak więc generalnie wszystkich znajomych, kolegów, współpracowników, jakich tam mam, to raczej idą w kierunku, oczywiście jak to Brytyjczycy są politycznie poprawni, ale raczej są za tym, żeby jednak w Unii pozostać. Nie mają ci ludzie specjalnie planu. My wewnętrznie w firmie Irlandczycy z północy w ogóle tam jest tak naprawdę kwestia Irlandii Północnej bardzo mocno wpływa na całe Zjednoczone Królestwo, dlatego że w momencie, gdy wyjdzie z Unii Wielka Brytania i Irlandia Północna, to będzie musiała być granica pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii, co oni mają bardzo, bardzo złe wspomnienia z tej granicy, gdzie stało wojsko, gdzie tam powiedzmy się strzelali i po prostu wielu ludzi uważa, że jak ta granica wróci, to będzie znowu wojna domowa. W każdym razie wpływa to dosyć mocno, my to w ogóle mamy wykonujemy opracowanie w firmie, jak to wpłynie na naszych klientów, na pracowników w różnych miejscach. Generalnie, jeżeli chodzi o biuro właśnie tutaj w Gdańsku, to może to mieć negatywny wpływ, chociaż nikt nie wie tak naprawdę, co się będzie działo, bo wszystko będzie zależało od swobody poruszania się pracowników. Dla nas jest łatwo teraz, jeżeli mamy specjalistę, żeby tak naprawdę z wyprzedzeniem kilkugodzinnym go spakować i wysłać do Londynu, Belfastu czy gdzie indziej, żeby wykonał pewną pracę. Jak ta swoboda przepływu osób zostanie zaburzona, to możliwe, że będzie trzeba kilka miesięcy pracować nad pozwoleniem na pracę dla tej osoby. Tak więc to jest realny problem. A z drugiej strony dobre wiadomości są takie, że rząd brytyjski, nasz największy klient, zamawia po prostu coraz więcej systemów, bo jak się odłączy od Unii Europejskiej, będzie tak naprawdę był na swoim i nie nadążamy tak naprawdę z produkcją różnego rodzaju systemów, tak więc to taka dobra wiadomość.
A z tych negatywnych byłaby możliwość likwidacji biura w Gdańsku, gdyby to było uciążliwe?
Nie. Dlatego, że w międzyczasie dywersyfikujemy swoją działalność. Ja na przykład coraz więcej pracuję w Niemczech i z klientami niemieckimi i stamtąd mamy zapotrzebowanie. Tak naprawdę mamy biura wszędzie, w Danii, w Kopenhadze, w Stanach, tak więc pod tym względem się przygotowaliśmy. Również też nie powinno być zupełnie wpływu na produkcję oprogramowania, która jest zdalna, gdzie pracownik nie musi być na miejscu, tylko jako cała firma to robimy. Taki mamy komfort w oprogramowaniu. Tutaj myślę, w budownictwie jest trochę gorzej, bo jednak trzeba być na miejscu.
Nasza nadzieja, że wrócą.
Będziemy obserwować sytuację, będziemy Państwa oczywiście informować i dyskutować na temat skutków tego, co może się zdarzyć z decyzją, jaką podejmie Wielka Brytania w sprawie Brexitu. Wracamy do naszych tematów lokalnych. Z jednej strony informacje o deficycie ponad 2 milionów mieszkań, z drugiej strony dane, z których wynika, że raczej lokali mieszkalnych w naszym kraju jest tyle, ile gospodarstw domowych. No i właśnie, jak interpretować te dane, o których mówiłam wcześniej, czyli 14 milionów 400 tysięcy mieszkań i domów w sumie, według GUS-u, według Eurostatu 14,5 miliona gospodarstw domowych, czyli niewielka luka w braku mieszkań, a mówimy o 2 milionach, to jak jest?
Trzy czynniki wpływają na ten stan rzeczy. Pierwszy to jest czynniki migracyjne w naszym społeczeństwie ten problem nie dotyczy tylko oczywiście Polski. To jest trend ogólnoświatowy, można powiedzieć, nawet już nie europejski, ogólnoświatowy.
Ale mówimy o migracji wewnętrznej, międzynarodowej?
Migracji wewnętrznej, nie emigracji, tylko migracji, czyli migracji wewnętrznej. A mianowicie duże aglomeracje stają się bardzo atrakcyjnym miejscem pracy. Zmienia się ekonomia, usługi stają się dominującym miejscem pracy dla wielu osób, tradycyjne formy przemysłu czasami w Europie zanikają, a właściwie w dużej części zanikają na rzecz Azji, więc następuje migracja z mniejszych miejscowości, z mniej zurbanizowanych ośrodków do dużych aglomeracji, które tak naprawdę nie są w stanie nadążyć za rozwojem i przyjęciem takiej ilości nowych osób. Więc to jest jeden czynnik, czyli na prowincji, można powiedzieć, w mniejszych miejscowościach tych mieszkań absolutnie nie brakuje, ich jest nawet nadmiar, natomiast w dużych aglomeracjach ich rzeczywiście brakuje. To jest jeden powód. Drugi powód to jest taki, zmiany zachodzące w samych aglomeracjach. Nastąpił proces zatrzymania dezurbanizacji. Tradycyjny model klasy średniej w Europie zmienił się. Nie ma możliwości już utrzymania rodziny na przyzwoitym poziomie w modelu mąż pracuje, żona wychowuje na przedmieściu w małym domku 2 dzieci i ma czas, żeby wozić do szkoły na zajęcia, więc znowu czas, czyli miasto i dostęp do usług, do służby zdrowia, ceny benzyny i tak dalej, i tak dalej. Więc Następuje zatrzymanie dezurbanizacji. Nasz tradycyjny model domek na przedmieściach miasta przestał być atrakcyjny. Wszyscy wracają do miast. To jest druga przyczyna. A trzecia przyczyna to jest taka, że jednak budownictwo również podlega zmianom w czasie. I duża część zasobów w miastach jest zużyta moralnie i technicznie.
To wytłumaczmy znaczy, właśnie, co to znaczy.
To oznacza, że nowe pokolenie ma zupełnie inne oczekiwania co do sposobu mieszkania niż nawet nasi rodzice. Oczekują hali garażowej, oczekują windy, oczekują trochę innego zagospodarowania terenu, oczekują trochę innych rozwiązań energooszczędnych w budownictwie i stara substancja mieszkaniowa tych kryteriów nie spełnia.
Czyli stara substancja co, teraz na wynajem?
No właśnie, i to jest też dobre pytanie, co z nią będzie, bo też proszę zobaczyć, że mamy społeczeństwo trochę starzejące się, a duża część kamienic starych na przykład nie ma wind. I teraz nie wiadomo, jaki tego jest los. No w krajach rozwiniętych są kamienice modernizowane, dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych lub też mających problemy z poruszaniem się. Myślę, że ten trend też będzie musiał w naszym kraju się rozwinąć. To tutaj bez dwóch zdań. No żeby przywrócić tą substancję z powrotem do, w cudzysłowie, użytku.
A jak to wygląda z punktu widzenia właśnie międzynarodowego? Bo pan też ma porównanie, jeździ pan po wielu innych krajach europejskich.
Myślę, że jakby Polska specjalnie się nie wyłamuje z tych trendów, tak jak, tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, to są trendy światowe, tak zwane megatrendy. Trend związany z migracją do miast, wszędzie to widać. Ten związany też z tym, że wydaje mi się, że w Polsce też ludzie będą mniej kupować mieszkań, będą bardziej wynajmować, że to taka, powiedzmy, ten trend, tak zwana shared economy, że coraz mniej ludzi ma samochód, woli sobie z aplikacji wezwać, czy na minuty wynająć i tak samo mieszkanie wynająć i podobne rzeczy. Tak więc to jest dosyć ciekawe. Jakby też jest inny trend, jednak może w usługach takich bardziej informatycznych, że może on leciutko odwraca ten główny megatrend, bo można zdalnie sobie popracować. Można jednak wybrać domek na przedmieściu, gdzie jest podwórko, można, powiedzmy, dzieci w weekend
czyli
rano wypchnąć.
Informatycy i programiści zamieszkają na przedmieściach, tak?
To akurat chyba mają największą szansę. Oczywiście tam są zagrożenia, bo wielokrotnie obserwuję, że pracując tylko z domu przez lata, jednak takie są objawy lekkiego zdziczenia, że jednak brakuje nam ludzi. Tak więc myślę, że to jest dosyć ciekawe. A co by było ciekawe, to po prostu tak naprawdę nie widziałem fajnego opracowania, który by wziął pod uwagę te wszystkie trendy. Tak naprawdę zasymulował to do przodu 10-15 lat, jak to wygląda, jak to się dzieje. Trochę oczywiście jest to zgadywanie, ale wydaje mi się, że te opracowania, które teraz są dosyć statyczne, porównanie popytu i ilości, no ale no, jest geografia, są trendy i tak dalej.
Z drugiej strony są też, mamy tą emigrację, te ruchy ludności międzynarodowe. Jeśli tutaj nam brakuje pracowników, przyjeżdżają ci z zagranicy. Oni też potrzebują mieszkań, więc jakby zapotrzebowanie się tworzy. A jak może ten rynek, no skupmy się na Trójmiejskim, może troszkę Pomorskim. Jak ten rynek mieszkań może wyglądać właśnie za 20 lat? W którą stronę to pójdzie? I pod względem budownictwa i cen? Czy nasze miasta będą się rozbudowywały? Będą aglomeracje rosły, rozprzestrzeniały się na zewnątrz?
No myślę, że nowe studium kierunków rozwoju miasta Gdańska definiuje na najbliższe lata kierunki rozwoju Gdańska i definitywnie zostało określone, że miasto będzie rozwijane do wewnątrz. Oczywiście jest to wielki problem, bo rozwój miasta do wewnątrz jest problemem dla istniejącej tkanki.
Czyli
bo zawsze
zagęszczenie.
Bo to oczywiście rodzi pewne opory ze strony już w danym obszarze dzielnicy istniejących mieszkańców, ale wydaje mi się, że bardzo dobrym kierunkiem jest przekształcanie terenów dostępem do dobrej infrastruktury miejskiej, przemysłowych, które tracą swoją funkcję. One zostają wyniesione poza teren obwodnicy do tych stref przemysłowych, natomiast przywracanie tych terenów mieszkańcom do mieszkania. Myślę, że to będzie dominujący trend w najbliższych latach, no bo oczywiście miasto się z gumy nie jest, się nie da centrum rozszerzyć, nie da się
wybudować samych wieżowców.
Natomiast rzeczywiście można prowadzić mądrą politykę przestrzenną, uchwalając miejscowe plany w miejscach z dostępem do infrastruktury, przekształcając postindustrialne tereny w tereny mieszkaniowe. bo te tereny często mają świetny dostęp do infrastruktury. I to jest też ogólnoeuropejski trend. Nie chcę mówić tu o ogólnoświatowym, natomiast ogólnoeuropejski trend
i
na pewno.
I budując drogi, tak, których nam brakuje jednak więcej dróg, więcej możliwości połączeń, poruszania się.
No właśnie, ja też pytanie, czy więcej dróg rozwiąże problemy, bo czy może jednak stawiać na rozwój komunikacji szynowej, komunikacji zbiorowej, bo myślę, że...
I dzielenia się, tak?
Tak, i myślę, że świat już doszedł do tego, że nie ma w mieście wystarczającej ilości dróg. Wybudujemy jedną, zakorkuje się gdzie indziej. Myślę, że jednak ta strategia budowy przy transporcie szynowym, który jest definitywnie najbardziej efektywny, jest dobrą strategią. I myślę, że duże miasta w tym kierunku będą szły.
Zmieniamy temat. Wpadka popularnego serwisu udostępnili na Facebooku dane dowodów osobistych klientów. To wszystko przez algorytm, który automatycznie tworzy reklamy. Reklamy są tworzone na podstawie informacji udostępnionych przez hotele, a ponieważ z serwisu, bo to chodzi o Booking.com, korzystają też osoby prywatne, więc jak się okazuje, w reklamach automatycznie znalazły się zdjęcia dowodów osobistych. O sprawie informował serwis niebezpiecznik.pl. Reklamy z dowodami nie były anonimowe, znalazły się tam też dane użytkowników z Polski, pewnie z Pomorza też. Co robić w sytuacji takiego wycieku danych? I to z punktu widzenia użytkownika, jak i z punktu widzenia firmy, która ma problem, a jeszcze się zdaje się Booking.com nie wypowiedział na ten temat.
No to jest... No nie udał się im ten algorytm, to trzeba przyznać, bo to jest spora wpadka. Każdy algorytm tak naprawdę... Są algorytmy, które są pisane przez inne algorytmy, ale załóżmy jeszcze ten model klasyczniejszy, że każdy algorytm jest pisany przez ludzi i w produkcji oprogramowania są tacy ludzie jak testerzy, którzy tak naprawdę muszą na pewnej bazie danych anonimowych lub nie przetestować, czy on działa, ten algorytm. No widać, że to się nie udało, że jednak ta baza testowa... Z punktu widzenia producenta oprogramowania, on nie został dobrze przetestowany, ten algorytm, dlatego że wszystko jest możliwe. Od pierwszej rzeczy, tak naprawdę rozpoznawanie zdjęć w tym momencie jest tak zaawansowane, że bez problemu automatycznie przy użyciu sztucznej inteligencji można z prawdopodobieństwem bliskim, powiedzmy 99%, można wykryć, że to jest czyjś dowód osobisty automatycznie, tak więc no, ktoś tego nie wziął pod uwagę. Na pewno dla firmy, no nie zazdroszczę tej firmie, dlatego że myślę, że teraz tam pracuje dziesiątki, jak nie setki osób, myśląc jak tak naprawdę co z tym zrobić.
No to jest kryzys, to jest sytuacja kryzysowa.
Tak, jak najbardziej, sytuacja kryzysowa, jak z tego wybrnąć. Dodatkowo jeszcze operują w Unii Europejskiej, tak więc wszelkie regulacje RODO w tym momencie są nie do końca z nimi zgodni, tak więc na pewno mają problem.
No ja myślę, że to w ogóle jest szerszy problem, bo to dotyczy Booking.com, natomiast wydaje mi się, że problem jest na tyle złożony, bo my tak naprawdę udostępniając swoje dane zaczynamy tracić kontrolę, gdzie one się znajdują.
I co się z nimi potem
dzieje. Co się z nimi dzieje, bo przepływ informacji obecnie jest tak ułatwiony dzięki systemom, zintegrowanym systemom informatycznym w przedsiębiorstwach, że te przedsiębiorstwa czasami same nie potrafią zdefiniować albo mają wielki problem ze zdefiniowaniem, co się z tymi danymi dzieje i jak one są przetwarzane potem. Oczywiście RODO obecnie próbuje to w jakiś sposób...
Więc tak naprawdę zmusza przedsiębiorstwa, muszą wiedzieć, jakie mają dane, czyje, muszą
jak
usunąć
je. Jak je przetwarzają, ale no właśnie, ale zaczyna być też problem automatyzacji pewnych procesów i my czasami nie potrafimy przewidzieć, jak pisane algorytmy właśnie zareagują na dostarczane dane i co się z tymi danymi dzieje. Więc ja myślę, że to ta niesamowita informatyzacja, która nam niby ułatwia rzeczy i rzeczywiście ułatwia prowadzenie firm, ale niesie za sobą nieoczekiwane zmiany zdarzenia.
Jak najbardziej wpływ na regulatorów też to jest zupełnie inne wyzwanie dla osób tak naprawdę urzędników, którzy muszą zrozumieć, co tak naprawdę ten algorytm robi. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z jednym z klientów w Niemczech i żalił się, że chcą takie przemysłowe pojazdy sterowane przez sztuczną inteligencję stworzyć i regulatorzy niemieccy nie chcą z nimi rozmawiać, a rozmowa się zwykle kończy, jak mówią im, że no to jest oparte o logikę rozmytą. I ta rozmowa już później się nie klei, bo dla nich to jest zbyt rozmyte, co się dzieje. Woleliby mieć zestaw takich twardych reguł, które obowiązują te pojazdy, a nie tak to działa. Tak więc na pewno, znaczy, no, rzeczy można zrobić dobrze, albo można źle zrobić. Myślę, że wszędzie, w budownictwie i tak dalej. No, to po prostu zostało źle zrobione. To zostało nieprzetestowane. Fajna próba zrobienia czegoś automatycznego, fajnego, reklamy. Nie trzeba płacić ludziom, żeby je tworzyć. No ale niestety to nie zostało przetestowane tak, jak trzeba.
Ale w tej sytuacji można najwyżej, znaczy najwyżej, no można stracić majątek, można stracić pieniądze, jeżeli te dane z dowodu osobistego wyciekną. Ktoś sobie spróbuje się podszyć, ukraść nam tożsamość i nabrać na przykład kredytów na nasz koszt. A co innego w sytuacji, kiedy na przykład sztuczna inteligencja jest używana w Boeingach. Nie zgłębiłam do końca tematu. Pan Sakowicz podesłał mi dzisiaj właśnie rano linka do informacji, z której wynika, że być może za katastrofę, tą ostatnią Boeinga etiopskich linii lotniczych 747, mogła odpowiadać właśnie sztuczne oprogramowanie sztucznej inteligencji.
No jak najbardziej, no jakby ciągle...
I tutaj się traci życie.
Ciągle trwają analizy. No, nawet tam mogło to być niekoniecznie aż tak skomplikowane oprogramowanie. Tam mogło być zupełnie klasyczne oprogramowanie, które rozmawia, jak to się potocznie mówi, z czujnikami w samolocie. Ale też, co jest wspólne, to tak naprawdę teraz oprogramowanie dla tak ważnej, tak ważnego urządzenia, jakim jest samolot, gdzie tak naprawdę jest zagrożenie życia dla setek ludzi, tak naprawdę to nie same firmy to tworzą. Tam był taki problem, że Boeing zdecydował się jednak aktualizacji oprogramowania nie wypuścić, dlatego że w międzyczasie administracja państwowa nie działała w Stanach, ten słynny lockdown, czy jak to się nazywało, przez kilkadziesiąt dni i nie było urzędnika, regulatora, który by tą aktualizację oprogramowania przejrzał i powiedział, że zgadza się z tym. Oczywiście wiele osób mówi, że Boeing powinien wtedy podnieść rękę i powiedzieć, słuchajcie, nie obchodzi nas,
nie latamy.
Po prostu uziemiamy to, bo to jest tak krytyczne. Też znowu firma wygląda na to, że mogła podjąć lepszą decyzję, nie? Ale to też tak naprawdę to jest wczesny etap i dokładnie nie wiemy, co się wydarzyło, ale no, świat się bardzo komplikuje i dla firm, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach i tak samo dla urzędników państwowych, którzy muszą zrozumieć, co tak się dzieje, jeżeli chodzi o dane osobowe, o bezpieczeństwo ludzi muszą...
A propos tego bezpieczeństwa, ostatnie zdanie dla pana prezesa Konopki, a jak to jest, czy sztuczna inteligencja już opracowuje projekty budynków mieszkalnych, wieloosobowych?
No, sztuczna inteligencja jeszcze nie opracowuje, natomiast rzeczywiście zaczynamy używać coraz bardziej zaawansowanych narzędzi do modelowania budynków. Obecnie wdrażamy w naszej firmie, nie tylko my, taki model BIM-owski zarządzania projektowaniem, który na wczesnym etapie modeluje właśnie budynek. Potrafimy bez wykonania szczegółowego projektu określić wiele parametrów tego budynku, kubaturę, wielkości, przedmiary, zobaczyć cały budynek w 3D, jak on się zachowuje w przestrzeni. Więc że tak, to rzeczywiście zaczyna funkcjonować i zaczyna również na tym etapie przygotowania inwestycji działać, tak.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No niestety więcej już nie porozmawiamy na ten temat. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mikołaj Konopka, Eurostul, Szczepan Sakowicz, Kainos. Program realizował Maciek Bogusławski, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia Państwu.
Do usłyszenia.